Małgorzata Wilamowska to czynna zawodniczka obedience oraz wielokrotna reprezentantka Polski na Mistrzostwach Świata Obedience, CMBF i FCI. Z wykształcenia magister informatyki, pracuje w branży informatycznej. Dwukrotnie wicemistrzyni świata CMBF Obedience w klasie trzeciej, organizatorka wielu zawodów i seminariów, w tym roku finalistka Mistrzostw Świata Obedience FCI ze swoim Border Collie Tawim. Skąd się wzięły w Twoim życiu psy?
To jest tak, że ja od dziecka chciałam mieć psa, ale niestety moi rodzice zgodzić się na psa nie chcieli. Mieszkaliśmy w Warszawie, w bloku, oboje rodzice pracowali. Z obecnej perspektywy potrafię ich zrozumieć, no ale wtedy było mi ciężko. Pierwszy pies, z którym spędzałam w dzieciństwie długie dni i długie godziny, to był owczarek niemiecki Bella. Bella nie należała formalnie do mnie, no bo moi rodzice się zgodzić na psa nie chcieli. Ona należała do moich kuzynów. Mieliśmy działkę na wsi, na której jako dziecko spędzałam co roku czas od połowy czerwca do końca sierpnia, a kuzynostwo po prostu mieszkali w pobliżu. I zabierałam od nich Bellę na całe dni. Chodziłyśmy razem na długie spacery po lesie, spędzałyśmy razem większość czasu. Chowałam dla niej wędlinę i kotlety z lodówki. A o mięso nie było wówczas łatwo, no bo był to czas kartkowy. Relacja między nami nawiązała się w taki naturalny sposób. Bez żadnego szkolenia, bez niczego, od po prostu. Pamiętajmy, że ja byłam wtedy dzieckiem i to takim w podstawówce. Zawsze miałam poczucie, że Bella w jakiś sposób rozumie, czego od niej chcę. Po jakimś czasie dotarłam do książki Amatorskie szkolenie psów i na jej podstawie uczyłam Bellę różnych sztuczek. Z tamtej perspektywy Bella była po prostu dla mnie psem idealnym. Ja ją bardzo, bardzo, bardzo kochałam i cały czas namawiałam rodziców na odkupienie Belli od kuzynów. To było tak, że czy się przychodziły jakieś urodziny, czy imieniny, czy gwiazdka, czy cokolwiek. Na każde pytanie, co ja bym chciała, to było, że ja chcę, żeby Bella do nas przyjechała. No ale niestety nie udało się rodziców namówić, więc przez całą szkołę podstawową i połowę liceum, przez cały rok szkolny tęskniłam za nią, a w wakacje starałam się spędzać z nią jak najwięcej czasu. Ale niestety żadne życie nie trwa wiecznie i przekonałam się o tym bardzo boleśnie w połowie liceum. Przyszła wiadomość, że Bella zakończyła życie. No i trudno mi o tym mówić nawet dziś. To był bardzo trudny czas dla mnie. Przepłakałam całe tygodnie i do dziś nie mogę sobie wybaczyć, że mnie tam z nią nie było. Po skończeniu liceum poszłam na studia. Wybrałam informatykę na Uniwersytecie Warszawskim, no bo zawsze po prostu pasjonowały mnie komputery. Na studiach wyszłam za mąż, po 2 latach urodził się mój wspaniały syn i moje życie zaczęło kręcić się wokół niego. Skończyłam studia, obroniłam pracę magisterską, rozpoczęłam pracę zawodową. Mieliśmy małe mieszkanie w centrum Warszawy. Mój syn bardzo chciał mieć psa, no ale póki co nie mieliśmy warunków. Lata leciały, zmieniliśmy lokum na większe i uznałam, że nadszedł czas na spełnienie marzenia mojego i mojego syna. Postanowiliśmy kupić psa. Najpierw określiliśmy warunki brzegowe. Miał to być taki pies przede wszystkim na kolanka do nas do domu. No ale miał być samiec, duży, krótkowłosy i się nie ślinić, bo mój syn powiedział, że on nie chce, żeby pies się ślinił. Przeglądając atlas psów, wybraliśmy owczarka francuskiego Bosserona. Nie mając wówczas żadnych doświadczeń, hodowlę wybrałam kierując się odległością od mojego miejsca zamieszkania. To była po prostu ta, która była najbliżej. I miałam tu więcej szczęścia niż rozumu, bo trafiłam na wyjątkowy miot, o czym wówczas w ogóle nie wiedziałam. W miocie urodził się tylko jeden samiec, a my chcieliśmy psa. Więc nie wybierałam szczenięcia, los zadecydował za nas. Pamiętam, jak przyjechaliśmy pierwszy raz do hodowczyni. Te szczeniaczki miały wówczas chyba tydzień czy jakoś tak. I ona mnie zapytała, który jest ten mój. A ja się przestraszyłam, że nie będę w stanie rozpoznać, który to jest piesek. Pies miał być do kochania, ale hodowczyni zapytała, czy byłabym skłonna kiedyś pojechać z nim na wystawę. No tak dla świętego spokoju, bez przekonania się zgodziłam. No w sumie niech jej będzie. Nazwaliśmy go Nero. a hodowczyni nadała mu rodowodowe imię Viator, czyli z łaciny podróżnik. Ktoś powiedział mi, żeby być ostrożnym, nadając rodowodowe imię psu, bo może ono coś w życiu psa znaczyć. Ale ja w to wówczas nie uwierzyłam. A powinnam była i zaraz usłyszysz dlaczego. Hodowczyni zalecała, żeby przy tak dużym psie i 13-letnim dziecku pójść z psem na szkolenie. Więc poszłam. Nero okazał się być psem zupełnie bez popędu łupu. Nie chciał się szarpać żadnymi zabawkami, nie chciał biegać za piłką. To był zupełnie inny typ niż Bella, która za coś, co się rusza, dałaby się pokroić. Ale za to, za jedzonko, to Nero oddałby duszę. Początkowo szkolenie miało na celu wyłącznie takie zwykłe, codzienne porozumienie. W kwestii wyboru umiejętności psa całkowicie zaufałam instruktorce. Uczyliśmy się chodzenia na smyczy, potem chodzenia przy nodze, zostawania w pozycji siativaru i przybiegania na komendę, siadania przy nodze. Z czasem szło nam to coraz lepiej, coraz łatwiej było mi porozumieć się z Nerem, coraz lepiej rozumiałam instruktorkę. Przestałam brzydzić się wkładania pokrojonych parówek do kieszeni. I nauczyłam się wymyślać pyszności dla psa. Miałam po każdej lekcji zadawaną pracę domową, polegającą na zachęcaniu Nera do pogoni za szarpakiem zrobionym ze szmatki. I tak szczerze, to nie było to dla mnie nic przyjemnego, bo Nero tego nie lubił. Traktowałam to szarpanie z Nerem jako przykry, acz konieczny obowiązek i w tamtych czasach zupełnie nie rozumiałam, po co to jest. No, każą, to robię. Któregoś razu hodowczyni przypomniała mi o mojej obietnicy pokazania psa na wystawie. No to pojechaliśmy, zupełnie bez przekonania. W końcu jak obiecałam, no to czułam się zobowiązana dotrzymać tej obietnicy. Nero był w klasie szczeniąt. Na wystawie, przed wejściem na ring, odebrałam od innych wystawców przyspieszoną lekcję wystawiania psów. Dowiedziałam się, co się tam po kolei robi. Dowiedziałam się, co to jest ringówka, a mój mąż pobiegł ją kupić. To była taka ringówka ze skóry, taka bardzo twarda, którą bardzo szybko potem wyrzuciłam. Ale w tamtym momencie wydawało mi się, że to jest jakiś profesjonalny sprzęt i że tak po prostu musi być. Na szczęście nasz całkowity brak doświadczenia nie przeszkodził panu sędziemu przyznać ocenę wybitnie obiecującą i tytuł najlepszego szczenięcia w rasie. Sędzia gratulował tak pięknego psa, był pod wrażeniem jego charakteru i powiedział, że to absolutnie wyjątkowy pies. Opis, samopis również był pełen superlatyw. Ucieszyłam się i pojechałam do domu. Zaraportowałam hodowczyni. Nie wiedziałam wówczas jeszcze o czymś takim jak finały, więc no nie zostaliśmy na finał. Niewiele czasu później hodowczyni znów poprosiła, żeby wystawić Nera w klasie młodzieży. Wystawa była niedaleko, więc znów się zgodziłam. I tak też, bez żadnego przekonania, tak po prostu w sumie byłam zawsze bardzo zadowolona z Nera. To bardzo fajny pies, bardzo go kochałam już od samego początku. Więc właściwie dlaczego by tutaj hodowczyni, która prosi, nie pójść na rękę? No pojechaliśmy. Zdobyliśmy zwycięstwo rasy. To już zachęciło nas do pojechania na kolejną wystawę, na której również zdobyliśmy zwycięstwo rasy. I tak się zaczęło. Viator, czyli Nero, nasz podróżnik, przeciągnął nas przez 18 krajów Europy, zdobywając czempionaty 16 z nich oraz oba tytuły interczempiona piękności wystawowego. Kilkukrotnie wygraliśmy grupę. Zdobyliśmy drugie miejsce na Best in Show na międzynarodowej wystawie w Kaliningradzie. To takie większe sukcesy. To miejsce w Kaliningradzie zresztą zawdzięczam suszonym płucom, które wówczas po raz pierwszy kupiłam. A Nerowi tak się spodobały, że stał do nich wyprężony jak struna i biegał jak marzenie. Nero wygrał również klubową wystawę boseronów we Francji, Regional de Levage, w stawce kilkuset boseronów, ale tam z kolei zadziałał pyszny francuski ser. W międzyczasie w naszym domu pojawił się drugi boseron, Ardor. Chcieliśmy po prostu, żeby Nero nie był sam, żeby miał towarzystwo. Ja pracowałam zawodowo, mąż też, syn chodził do szkoły, więc pies zostawał dosyć długo i wydawało nam się, że fajnym rozwiązaniem będzie, Jeżeli w domu będą dwa psy, no bo one będą się w tym czasie, kiedy nas nie ma, w jakiś sposób ze sobą bawiły, więc ten Nero nie będzie się tak strasznie nudził. Tym razem hodowlę wybierałam już świadomie. Ardor przyjechał z jednej z najlepszych hodowli Francji, w tamtych czasach odnoszącej spektakularne sukcesy wystawowe. Samo szczenie wybierałam kierując się sugestią hodowczyni, bo to miał być wystawowy pies. Ardor był pięknym psem, z niesamowitym popędem łupu, pełen energii, cały czas w ruchu, całkowite przeciwieństwo Nera. Oba psy bardzo dobrze się ze sobą dogadywały, co na pewno ułatwiał im fakt, że Ardor kochał wszystkie zabawki, a Nero nie był z nimi zainteresowany. Zresztą Nero to była taka dobra, spokojna, poczciwa dusza. Akceptował większość psów, wybaczał im wiele, a mi wybaczał wszystko. Jedyne, czego naprawdę nie lubił, to inne poza Ardorem boserońskie samce. Z jakichś powodów, jak widział innego samca boserona, to po prostu ten spokojny, miły, kochany pies od razu pokazywał, że nie, że tutaj nie ma ochoty na żaden kontakt i nie, i koniec, i uciekaj stąd. Za to Ardor był typowym dominantem, takim szefem stada. Nauczył mnie zabawy z piłkami, szarpania się z psem czym popadnie, błyskawicznego reagowania na różne psie pomysły. Bardzo, bardzo go kochałam. Ardor był zawsze takim prowodyrem wszelkich psikusów naszego psiego stada, takim autorem psot. Na przykład nauczył się wskakiwać na stół, otwierać chlebownik, wyjadać pieczywo, zamykać za sobą chlebownik i wychodzić z kuchni z miną mnie tu nie było. Tego typu umiejętność zastosował kiedyś w aucie, jak zostawiliśmy psy na chwilę same. Przeszedł z tyłu samochodu na siedzenie pasażera, otworzył schowek, zeżarł nasze kanapki, zamknął za sobą schowek i wrócił na miejsce. Mąż miał wtedy do mnie pretensje, że nie wzięłam kanapek, a ja później w domu po powrocie ich szukałam. Sprawcę całego czynu, sprawcę kradzieży odkryłam dopiero następnego dnia, jak zauważyłam w kupie Ardora kawałki folii z kanapek. Nie liczę, ile razy Ardor wciągnął poczęstunek przygotowany dla gości, jak tylko się na chwilę odwróciłam. Na spacerach uwielbiał brać w zęby gruby konar drzewa i puszczać się pędem w naszą stronę z takim dwumetrowym konarem o średnicy kilku centymetrów. Ja się wtedy chowałam za drzewami. Zresztą Ardor cały czas musiał mieć coś w zębach. Jak miał zabawkę, to była zabawka, a jak nie, to choćby patyk, listek, cokolwiek. To był wspaniały pies. Świetnie nam się z nim pracowało. Zrobiliśmy razem i po dwa, startowaliśmy na zawodach PTA i Obedience. Czas leciał, Nero i Ardor zdobyli uprawnienia reproduktorów, urodziły się szczenięta. Początkowo to były szczenięta po innych sukach, których właściciele po prostu zgłaszali się do nas na krycie. Już na tamtym etapie zaprojektowałam kilka miotów razem z właścicielami suczek, którzy prosili mnie o poradę i tak naprawdę razem zajmowaliśmy się tymi miotami. Ale zamarzyła nam się własna hodowla i w domu pojawiły się suczki, Beluga i Celest. Obie z tej samej hodowli co Ardor, czyli z Francji. Przyjechały do nas razem, bo gdy czekałam na szczenie, hodowczyni ze względów zdrowotnych likwidowała hodowlę. I oprócz wyczekanego szczenięcia naszej Celest, zgodziła się sprzedać nam dodatkowo Belugę, dorosłą sukę hodowlaną. Beluga wtedy miała jakieś 2,5-3 lata. To była dla mnie niespodzianka. No i z takiego punktu widzenia hodowlano-wystawowego, no to niesamowity prezent od losu. Beluga była przepiękną wystawową suką z uprawnieniami hodowlanymi zdobytymi we Francji. To chyba najpiękniejsza boserońska suka, jaką kiedykolwiek widziałam w życiu. A widziałam naprawdę dużo, jeżdżąc z Nerem na tyle wystaw. Niestety jej charakter pozostawał wiele do życzenia, bo ona była płochliwa. I ja się o tym przekonałam dopiero, jak ona już przyjechała do nas z Francji i jak już zaczęliśmy z nią normalnie żyć, bo hodowczyni uprzedzała mnie o tym, że na początku ona może być taka smutna, taka spokojna nie, i, i że to nie jest jej charakter. Ale potem jak przyjechałam do domu, to się okazało, że niestety nic się nie zmieniło po miesiącu, po dwóch, po trzech. Stawałam na uszach, żeby tego psa socjalizować, ale niestety się nie dawało. Po prostu była płochliwa z natury i już. A ja tymczasem zdążyłam już dość dobrze poznać wzorzec i populację boseronów i wyrobić sobie zdanie, jaki powinien być ten mój idealny boseron. No bo chcąc powołać na świat miód szczeniąt, chciałam, żeby to były takie idealne szczenięta. Napatrzyłam się w międzyczasie na problemy z płochliwością i agresją w tej rasie i po prostu nie chciałam powoływać na świat niestabilnych psychicznie szczeniąt. Po wielu godzinach walki ze sobą, rozmów z doświadczonymi hodowcami, zdecydowałam się nie rozmnażać belugi. Pozostała z nami w domu, na kolankach, pełniąc rolę domowego pieszczocha, w której sprawdzała się wspaniale, bo ona w domu była super. Po prostu jak się wychodziło z domu, zaczynał się problem. W domu była taka spokojna, łagodna, bez popędu łupu, chociaż w bardzo spokojnych okolicznościach biegała za piłką i dość chętnie jadła. Ale jak na dworze pojawiało się coś nieoczekiwanego, no to widziałam szaleństwo w oczach psa. Udało nam się zdać egzamin PT i to był szczyt możliwości belugi. Ona nauczyła mnie, że plany i marzenia można zastępować innymi i wcale świat się z tego powodu nie wali. Nie ma jej już z nami. Szkoda, że psy żyją tak strasznie krótko. Bardzo za nią tęsknię. Tymczasem to szczenie, które przywieźliśmy razem z belugą, Celest, okazało się po prostu strzałem w dziesiątkę. Zarówno pod względem wyglądu. Ta mała na pierwszej swojej wystawie w klasie szczeniąt zdobyła Best in Show, a potem dość regularnie zdobywała zwycięstwo rasy. I również pod względem charakteru. Celest nie była płochliwa jak beluga. Lubiła jedzonko i miała umiarkowany wprawdzie, no ale zawsze, popęd łupu. Zdobyła ksywkę potwór podający się za szczeniaka, która bardzo trafnie określała jej charakter. Bo ona taka była z pozoru śliczna, milutka, słodka, a w rzeczywistości bardzo energiczna i pełna apetytu na wszelakie psoty. I do tego taka bardzo kochana. Bardzo dobrze nam się razem pracowało. W porównaniu z Nerem i Ardorem była dość delikatna, jak to suczka, i nauczyła mnie pracy z delikatniejszym niż moje samce psem. Zrobiłyśmy razem PT, zrobiłyśmy i po jeden, startowałyśmy w zawodach obedience w klasie zero. Celest z Ardorem stanowili nierozłączną parę wspólników w zbrodni. Jak Ardor zaczynał jakąś psotę, zawsze można było w okolicy spodziewać się Celest. Czas leciał, Celest urodziła nam dwa bardzo udane mioty szczeniąt. Pojawiało się coraz więcej miotów po naszych psach i po suczkach, które mieliśmy na współwłasność, bo również w ten sposób zaczęliśmy działać. Ale w którymś momencie doszłam jednak do wniosku, że hodowla nie jest moim powołaniem. W czasie, gdy odchowywałam szczenięta, miałam poczucie, że zaniedbuję pozostałe psy. Poza tym bardzo trudno było mi się rozstać ze szczeniętami. Dzień odbioru szczeniąt to był dla mnie przepłakany dzień. No i nienawidzę sprzedawania. Zdecydowanie bardziej odpowiada mi sytuacja, w której pies jest u mnie tak po prostu przez cały czas, tak w rodzinie, normalnie. Poza tym cały czas ćwiczyłam z moimi boseronami, głównie z Nerem i coraz bardziej wciągał mnie sport, przede wszystkim obedience. Zrezygnowałam więc z hodowli, a każdemu z moich psów starałam się poświęcać czas tak, by czuł się szczęśliwy. Czas leciał, boserony przechodziły na emeryturę, a ja już byłam całkiem nieźle wciągnięta w obedience, więc postanowiłam poszukać typowo sportowego psa. Zdecydowałam się na Border Collie. Z początku miałam duże wątpliwości, czy po doświadczeniach z boseronami było nie było jednak dość silną psychicznie rasą, poradzę sobie z Borderem, który miał opinię dużo bardziej delikatnego. To był czas, kiedy zależało mi już na typowo sportowym psie, zaczęłam więc szukać dobrej sportowej hodowli. Padło na fińską hodowlę Tending, bo ich psy zachwycały mnie na kolejnych Mistrzostwach Świata Obedience, więc miałam nadzieję, że pies z tej hodowli będzie silny psychicznie i że będzie miał popędy. No i nie zawiodłam się. Mój wymarzony, wyczekany pierwszy border collie Rocky okazał się wspaniałym psem. Spokojnym, zrównoważonym, a jednocześnie bardzo chętnym do pracy, z ogromnym popędem łupu i bardzo łasym na jedzonko. Wszystkie negatywne rzeczy, które słyszałam o problemach borderów, w przypadku Rockiego po prostu okazały się nieprawdą. Rocky jest wspaniałym psem i mnóstwo mnie nauczył. Jak hodowczyni mi go przyniosła, tu też nie miałam możliwości wyboru szczenięcia z miotu, wydawał mi się taki malusieńki, taki delikatny, taki, że no aż go trudno wziąć w ręce, bo to można uszkodzić. Ale bardzo szybko okazało się, że to coś malusieńkie i delikatne to jest prawdziwa pirania, która uwielbia podskakiwać, łapać moją koszulkę zębami i tak wisząc trzymać. Czasem udawało mu się złapać nie tylko samą koszulkę. Ale dzięki Rockiemu pokochałam pracę z szarpakami różnego rodzaju. W domu Rocky bardzo dobrze poradził sobie w stadzie boseronów, świetnie się z nimi dogadując. W stosunku do ludzi to jest taka przytulaśna maskotka. On się doprasza o głaski. Jak mamy gości, to on po prostu chodzi od jednej do drugiej osoby i doprasza się o głaski absolutnie przez cały czas. To samo robi na wszelkiego rodzaju spotkaniach towarzyskich, to samo robi na wszelkiego rodzaju treningach grupowych. Chodzi po ludziach i prosi o głaski. Mógłby być głaskany 24 godziny na dobę. No może z wyjątkiem czasu poświęconego na trening, bo jak zaczynamy pracować, to on po prostu pracuje, bo też to bardzo lubi. W pracy Rocky okazał się fantastycznym przyjacielem, wspaniałym partnerem, który nigdy mnie nie zawiódł. Wiedziałam, że zawsze mogę na niego liczyć w każdej sytuacji. On zawsze daje z siebie wszystko, nawet w najtrudniejszych warunkach. Pamiętam, jak kiedyś na zawodach w klasie 1 podczas ćwiczeń grupowych kazano nam odejść i schować się za drzewo. To było takie ćwiczenie, że zostawiamy kilka psów w pozycji siat i się po prostu przewodnicy chowają na jakiś czas. I Rocky siedział wówczas pomiędzy dwoma psami, które w momencie, gdy tylko doszliśmy do tego drzewa, dołączyły do nas galopem. No a mi się kazano schować za drzewo, no i się przeraziłam, co może zrobić Rocky. Po upłynięciu czasu ze strachem wyszłam zza tego drzewa i zobaczyłam mojego kochanego psa grzecznie siedzącego na miejscu. Nawet nie drgnął. Odczułam ogromną ulgę, wdzięczność, no i szczęście, że mój pies po prostu taki jest. Pracując z Rockiem miałam okazję poznać wielu wspaniałych trenerów z wielu krajów Europy. Okazało się bowiem, że hodowca organizuje w Finlandii obozy sportowe dla właścicieli psów ze swojej hodowli. Na tych obozach poznałam wielu cudownych ludzi, trenerów, zapaleńców obedience. Napatrzyłam się na sport w pięknym wykonaniu, oglądałam pracę mnóstwa fantastycznych psów. Zainspirowało mnie to, żeby uczyć się coraz więcej u różnych trenerów, poznawać nowe metody, różne metody. Byliśmy z Rockiem na wielu seminariach obedience z zagranicznymi trenerami w Polsce i za granicą. Skończyliśmy nawet razem kurs trenerski obedience u Marii Brandel. To jest wspaniała trenerka ze Szwecji. W Finlandii miałam również przyjemność odwiedzić wiele sklepów z akcesoriami do obedience i ogólnie do trenowania psich sportów. W tamtych czasach w Polsce o takich akcesoriach w ogóle się nie słyszało. Wchodziłam do sklepu i patrzę, leżą kwadraty, pachołki, taśmy w różnych kolorach. Leżą koziołki do aportowania w różnych kolorach. Jedna ściana wieszaków z szarpakami dla psów. Druga ściana wieszaków z innymi szarpakami dla psów. Mnóstwo sprzętu, którego przeznaczenia w tamtym czasie to nawet nie znałam, bo w Polsce tego po prostu nie było, nigdzie nie było. Przywiozłam stamtąd sporo sprzętu do obedience i mnóstwo fantastycznych sportowych zabawek, z których część dokupuję sobie do dziś. Właśnie w zeszłym tygodniu przyszła przesyłka z Finlandii z piłką, którą bardzo lubię, a którą można kupić tylko tam. Niestety nie ma róży bez kolców i Rocky ma wrodzoną wadę wzroku, potwierdzoną badaniami. Wiedziałam o tym, biorąc go jako szczenie. Hodowczyni od razu napisała mi, że Rocky tę wadę ma. Zapytała, czy ja to akceptuję. Ja to zaakceptowałam. Trudno mi stwierdzić, w jakim stopniu przeszkadza mu ta wada w życiu. Być może jakoś szczególnie nie przeszkadza. Ale tak jak już wcześniej wspominałam, Ja mam duszę świadomego hodowcy i bardzo wysokie oczekiwania względem przyszłych szczeniąt i dlatego nie wyrobiłam rokiem uprawnień reproduktora, bo ja nie chcę, żeby ta wada szła dalej. W międzyczasie po kolei odeszły boserony. Pożegnanie z każdym z nich było dla mnie strasznym przeżyciem. Trudno mi to wspominać. Trudno o tym mówić. Jak został ze mną już tylko Roki, zaczęłam rozglądać się za psem, który by mu towarzyszył, a mi by wypełnił chociaż część pustki po tych moich kochanych boseronach. Tym razem wybór kolejnego psa był prostszy. To chyba był najprostszy wybór w życiu, bo to po prostu był kolejny border i kolejny tending. I ja to właściwie jakoś wiedziałam od zawsze, w sensie wtedy, kiedy do nas trafił Roki, to już wiedziałam potem, że już później to będzie border i będzie to tending. Powiedziałam hodowczyni, jaki typ psa najbardziej by mi odpowiadał i zdecydowałam się czekać na szczenie z miotu zgodnie z jej rekomendacją. Odczekałam cierpliwie swoje, a nie było to krótkie oczekiwanie, to się liczyło w latach, ale teraz mój najmłodszy pies Tawi jest już z nami. W miocie urodziły się 4 szczenięta, w tym 3 pieski, z czego jeden miał być dla mnie. Ale nie miałam możliwości wyboru i przez 6 tygodni oglądałam zdjęcia i filmiki ze wszystkimi pieskami, nie wiedząc, który z nich będzie mój. To było trudne, bardzo trudne. Bardzo trudno w tym momencie było dla mnie nie wyrobić sobie preferencji, przez cały czas być otwartej na to, żeby każdego z tych 3 psiaków, no bo samce były 3, żeby każdego z nich móc pokochać, żeby ani przez chwilę nie żałować, że to nie był ten, tylko ten. To naprawdę było trudne. Informację, który piesek jest dla mnie, otrzymałam dopiero na dzień przed wylotem i chociaż wszystkie były przesłodkie, to tego dnia to właśnie Tawik skradł moje serce. Tawi to jedyny mój pies, który przyleciał ze mną do Polski samolotem. Wszystkie inne przywoziłam autem. Gdy lecieliśmy razem do Polski, zrobił w samolocie taką awanturę, że poważnie obawiałam się, czy nie będziemy mieli nieprzyjemności. Bo Tawi leciał na pokładzie, w kontenerku, bo był malutkim szczeniaczkiem. Malutkie szczeniaczki mogą latać na pokładzie, w kontenerkach. Jak tylko samolot wylądował i obsługa pozwoliła pasażerom wstać, wzięłam spod siedzenia ten kontenerek z Tawikiem i praktycznie uciekłam z tego samolotu i lotniska, przepychając się między ludźmi. Bo po prostu bałam się, że znajdzie się ktoś, kto uzna, że o, dlaczego ten pies tak hałasuje, może mu źle na przykład. Tak? No, także po prostu uciekłam, wyjęłam psa z kontenera i dopiero jak w aucie wyjęłam Tawika z kontenera, to uwierzyłam w to, że naprawdę tego Tawika mam i że naprawdę on już jest przywieziony i naprawdę, że on już z nami jest. Po przywiezieniu do domu Tawik nie okazał się być głośnym psem. On na co dzień jest cichutki, tak samo jak Roki. Za to spośród wszystkich moich psów, to mogę powiedzieć z całkowitą pewnością, to Tawik właśnie jest tym, który wyrządził najwięcej szkód. Między innymi pogryzł i zniszczył całą podłogę w jednym z pokojów. Skręcił moją nogę w kostce w trakcie treningu. Są świadkowie na to. Setki razy tak mnie niechcący pogryzł, że poważnie rozważałam szycie ran i też musiałam prosić osoby, z którymi ćwiczę, o środki opatrunkowe. Także na to, jak mnie Tawi od czasu do czasu gryzie, to też są świadkowie. Po prostu Tawi jest bardzo szybki i bardzo energiczny, a ja musiałam nauczyć się pracować z tak niesamowicie szybkim psem. To jest zupełnie inna praca niż z moimi pozostałymi psami była. Mi się kiedyś wydawało, że Ardor jest szybki, potem wydawało mi się, że Roki jest szybki. No nie, Tawi to jest po prostu trochę inna, jakby powiedzieć, inny rodzaj, inna klasa tej szybkości. Trzeba umieć pracować z takim psem. Tawi jest psem, który urodził się do pracy. On mógłby pracować 24 godziny na dobę. W zasadzie nic innego go nie interesuje. Praca jest dla niego nagrodą samą w sobie. Ma ogromny popęd łupu, jest również ogromnym łakomczuchem. Kocha szarpanie się tak bardzo jak żaden z moich poprzednich psów. I sprawił, że ja pokochałam to szarpanie jeszcze bardziej. Ja teraz uwielbiam szarpać się z psem, chociaż kiedyś tego nienawidziłam. Tawi we wszystko, co robi, wkłada całe serce, całą psią duszę. Przy okazji jest złodziejem, który przegląda wszystkie moje torby, aby ukraść czerwoną piłkę. Zawsze piłkę i zawsze czerwoną, choć nie zawsze tą samą. Niezależnie od tego, co i gdzie leży w torbie. Z Rokim oni dogadują się świetnie. Choć w miarę upływu czasu widzę, jak Roki coraz krócej chce się bawić z Tawikiem. No wiek robi swoje. No, Roki ma 11 lat. Skończył przedwczoraj. Kilka miesięcy temu zdecydowałam się zrobić Tawiemu badania potrzebne do uzyskania uprawnień reproduktora. Wszystkie wyniki wyszły nam doskonale. Nie tylko te obowiązkowe, wymagane przez związek, ale również te, które po prostu robią hodowcy. I dzisiaj Tawi jest już oficjalnie reproduktorem, choć jeszcze tego nie ogłosiła.
Zaczynałaś od boseronów. Czy jesteś w stanie zgeneralizować, jakie one są i dla jakich osób się sprawdzą? Bo mówiłaś, że mogą mieć problemy z płochliwością, ale co jeszcze można o nich powiedzieć?
Przede wszystkim boseron jest psem dużym i o tym trzeba pamiętać. One zaganiają, tak jak bordery coli, ale o ile border coli zagania patrząc tym owcom, czy temu bydłu, czy temu, co zagania, patrzy w oczy, o tyle boseron lubi iść na konflikt. Boseron lubi się zderzyć z tym, co zagania. Idzie na starcie ciałem. To jest związane w ogóle z całym życiem tych psów, z ich sposobem zachowania. One nie są delikatne. To jest pies, który podbiegnie i wbiegnie na palce, wbiegnie na stopę, bo dla niego to jest naturalne. One w ramach zabawy, moje psy, uwielbiały stawać naprzeciw siebie w pewnej odległości, podskakiwać, uderzać się klatkami piersiowymi. To była ich super zabawa, uderzanie się w powietrzu klatką piersiową z rozpędu. Dlatego ten pies zupełnie nie nadaje się dla osób delikatnych. I mam to na myśli nie tylko delikatną psychikę człowieka, ale i delikatną budowę. Bo po prostu zniszczy. Nero kiedyś na zawodach PT podbiegł do mnie na przywołaniu. Wtedy jeszcze było tak, że ćwiczenie przywołania kończyłam z Nerem w taki sposób, że siadał przede mną, a potem siadał obok mnie na drugą komendę. Tak to wyglądało, czyli jak pies do mnie przybiegał, to siadał bliziutko przede mną. Nero podbiegając przesunął mnie o metr do tyłu. Mimo iż stałam, spodziewałam się tego, bo wiedziałam, co on potrafi zrobić. Tak mnie rąbnął, że na stojąco przesunęłam się o metr do tyłu. A ja nie jestem mała, ani nie jestem lekka. Także tutaj od razu mogę powiedzieć, że odradzałabym pracę z boseronami osobom, które są lekkiej budowy, no bo zwyczajnie mogą naprawdę źle na tym fizycznie wyjść. I to nie dlatego, że boseron jakoś specjalnie chce uderzać tego człowieka. To jest po prostu taki jego sposób życia, taki jego sposób na życie, takie zachowanie. Co dodatkowo, no w tej rasie, no jak w każdej, są linie pracujące, bardziej pracujące i te linie wystawowo się, powiedziałabym, średnio kojarzą z boseronem wystawowym. O. I są linie typowo wystawowe, do takich należał mój Nero. Jeżeli ktoś chce wystawiać boserona, to spokojnie może sobie kupić takiego wystawowego psa. Ale musi się liczyć z tym, że będzie to pies bez popędów. Tak jak Nero, on tylko jadł. Ja samego przynoszenia aportu uczyłam go rok. Mojemu Rokiemu, borderowi, wystarczyło aport rzucić raz i go przynieść. To jest taka różnica. Z boseronem rok ćwiczyłam to, żeby pobiegł, wziął i przyniósł, a borderowi rzuciłam raz. I to jest pytanie, czy mam czas, czy mam ochotę ponownie wchodzić w coś takiego. Więc powiedziałabym, że boserony z linii wystawowych raczej do kochania. Natomiast z linii użytkowych to tutaj też trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać, bo właściwie to nie jest tak, że w boseronach te linie użytkowe tak naprawdę są i że jest ich dużo. Bo to nie jest rasa, która jakoś mocno pracuje. Tego nie można porównywać ani z owczarkiem niemieckim, ani z maliniakiem, ani z borderem. Tam jest niewiele psów pracujących i tak naprawdę one są krzyżowane cały czas z psami wystawowymi, no, co powoduje, że taki szczeniak to jest później, no, taka trochę ruletka. One są, ja nie chciałabym, żebyście zrozumieli, że to jest, że ja nie lubię boseronów. One są świetne, one są kochane i ja na pewno sobie jeszcze kiedyś boserona kupię. Ja to obiecałam mojemu mężowi i on mi co roku przypomina o tej obietnicy. Bo to są bardzo, bardzo fajne psy, takie do bycia psem. Natomiast do szkolenia, no nie, po prostu nie. Za dużo pracy trzeba włożyć. Dodatkowo jeszcze boserony mają to do siebie, że z całym szacunkiem do moich psów, one są mało inteligentne. Przynajmniej w porównaniu do border collie. I to się przejawia w tym, że takiemu boseronowi trzeba bardzo długo coś tłumaczyć. Bardzo, bardzo. Fakt, że jak zrozumie, to będzie robił. Bo to jest taki miś o małym rozumku. Że jak zrozumie, że trzeba tu zrobić to, to on już zawsze będzie robił to. Choćby się paliło, waliło, on będzie robił to. Więc jeżeli go nauczę na przykład, że wbiegamy na pachołek, a nie obok pachołka, to on już zawsze będzie wbiegał na pachołek i nauczenie go, żeby na ten pachołek nie wbiegał, tylko żeby to było obok pachołka, będzie to już bardzo duża orka. Także bardzo trzeba dbać podczas szkolenia tego typu psów, żeby od razu postawić dobre kryteria i od razu pokazać temu psu, o co chodzi. I być bardzo, bardzo, bardzo cierpliwym w tym szkoleniu. Bardzo dużo pomagać, bardzo dużo powtórzeń robić, pomagając, pokazując. Nie mam na myśli powtórzeń raz po razie na jednym treningu, tylko generalnie powtórzeń w życiu psa. Trzeba mu stale przypominać, bo dość szybko zapomina. Natomiast zaleta tej rasy na pewno jest taka, że jak się nauczy, to umie. One nie wpadają na swoje pomysły. To nie jest border collie, który jak się znudzi wykonaniem ćwiczenia, to będzie szukał, w jaki sposób inny można wykonać to ćwiczenie, no bo przecież to, co robimy do tej pory, jest takie łatwe i może chodziło o co innego. Nie, nie, nie. Boseron, jak się go nauczy, to będzie robił swoje. To znaczy, jak pobiegnie do kwadratu, to pobiegnie do kwadratu. Jak będzie wiedział, że ma stanąć na środku, to on się zatrzyma i stanie na środku. I zawsze na środku. Jak będzie wiedział, że ma się położyć w kwadracie, to się w kwadracie położy. Nawet jeśli będzie tam kałuża. Natomiast border collie w kałuży, nie zawsze, powiedziałabym. Niechętnie. O, może w ten sposób. Boseron będzie pracował, jeżeli jest taki dobry, zrównoważony, to w zasadzie będzie pracował w każdych warunkach. Nieważne, czy błoto, czy deszcz, czy grat. On będzie pracował, on się nie brzydzi. On się nie brzydzi wejścia w błoto, wejścia do wody, pobrudzenia futerka. One są takie, powiedziałabym, takie z grubsza ciosane i odporne na wiele rzeczy. Ale, tak jak wspominałam, to jest duża rasa, więc tam jest problemem, po pierwsze, dysplazja i trzeba bardzo uważać, co się kupuje, bo można trafić na szczenięta, które mają predyspozycje do później kłopotów ze stawami biodrowymi. Oczywiście nie w takim stopniu jak owczarek niemiecki. To jest zupełnie inna bajka, tak? Ale no mimo wszystko można trafić. Dodatkowo w tej rasie jest sporo agresji. Ta agresja często jest oparta na lękliwości. Ludzie czasem mylą tą agresję z chęcią obrony właściciela. Nie, to nie jest chęć obrony właściciela. To jest agresja. To jest po prostu to, że pies się boi, więc atakuje. Oczywiście można takiego psa mieć, można z takim psem żyć i powiedziałabym nawet, że pójść na spacer do lasu z takim psem, który jak się przestraszy, to będzie chciał zaatakować, to może być nawet fajne, prawda? Bo mam poczucie, że mój pies może nawet jeśli mnie nie obroni, to odstraszy. Więc to nie jest tak, że to jest źle, ale to po prostu przeszkadza w sporcie. Bo jeżeli pies zaczyna nic tego nizowego reagować szczekaniem, reagować rzucaniem się na inne psy, reagować rzucaniem się na ludzi, no to po prostu dostaje się w nagrodę dyskwalifikację i tyle. Także ja bym doradziła osobom, które bardzo chcą mieć boserona, ale go jeszcze nie mają, żeby się przede wszystkim zastanowiły, a potem, żeby kupując psa, bardzo mocno prześledziły rodowód, dowiedziały się o przodkach, dowiedziały się, czy tam był, czy jak te psy wyglądają, żeby poznały rodziców, żeby się zastanowiły, czy poradzą sobie z psem, który się w taki sposób zachowuje, a już w szczególności właśnie z tą agresją, bo oczywiście zdarzają się takie egzemplarze jak mój pies Nero, czy moja Mona, czyli Celest, czy Ardor, ale no to nie jest tak, że to jest popularne, a przynajmniej nie było popularne w tamtych czasach, kiedy ja z Bosseronami pracowałam. Napatrzyłam się wtedy naprawdę na bardzo dużo różnych rzeczy, łącznie z tym, że psy gryzły sędziów na wystawie. Także tutaj trzeba po prostu uważać. Odnośnie pracy z Bosseronem, jak ktoś już ma Bosserona, no to zalecam przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dużo cierpliwości i ogromny nacisk na to, żeby od początku pokazać psu, o co chodzi i zadbać o to, żeby on to dobrze zrozumiał. Czyli jak nie rozumie, to jeszcze raz pokazujemy i jeszcze raz, choćby to miało trwać miesiącami. Staramy się wytłumaczyć psu, o co chodzi, bo to nie jest tak, że one nie chcą. One chcą, one naprawdę bardzo chcą. To są takie kochane psy, które bardzo chcą pracować z człowiekiem, ale to jest niestety taki miś o bardzo małym rozumku.
Ze świata wystaw przeszłaś w sport. Czy to znaczy, że już nie wrócisz do wystawiania i hodowli?
Na dzisiaj wydaje mi się, że nie. Chociaż powiem tak, nigdy nie mów nigdy. Jakiś czas temu właścicielka szczenięcia po moich psach poprosiła, żebym wystawiła psa. No i wystawiłam tego psa. Ja wcześniej przygotowałam go do tej wystawy. Fajnie, fajne to było. Ale z drugiej strony, wiesz, tak to jest, że w życiu są fajne rzeczy, ale są również rzeczy fajniejsze, a życia na wszystko nie starczy i po prostu trzeba wybierać. Na ten moment nie planuję, ale czy nigdy nie wrócę, nie wiem.
Bardzo też świadomie podchodzisz do rozmnażania psów, jeśli chodzi o to, czy mają wady i teoretycznie powinna być to norma, ale nie jest. Zdarzyło ci się wchodzić w dyskusję z hodowcami, którzy tak bardziej lekkomyślnie podchodzą do tej kwestii. Macie jakieś pomysły, co można z tym zrobić?
Kiedyś na wystawie spotkałam pana, który wystawiał Bosserona. I ten pies miał biały krawat na szyi. U Bosseronów jest to wada dyskwalifikująca. Białe znaczenia dopuszczalne są tylko w odmianie Arlekin, a to był ewidentnie czarny podpalany. Człowiek wszedł na ring i dostał dyskwalifikację. No bo powinien, ten pies powinien zostać dyskwalifikowany, bo miał wadę dyskwalifikującą opisaną we wzorcu w sekcji wady dyskwalifikujące. Więc tutaj sędzia no niespecjalnie miał wybór. Szedł niezadowolony, wywiązała się dyskusja między nim a pozostałymi wystawcami. Zupełnie nie rozumiał, dlaczego tak jest, dlaczego jego pies został tak oceniony. On kochał swojego psa. On uważał, że jego pies jest piękny i ten pies był piękny, tylko miał wadę dyskwalifikującą. Temu człowiekowi było bardzo przykro, że dostał tą dyskwalifikację. I w którymś momencie próbowaliśmy mu uświadomić, że jest coś takiego jak wzorzec, bo on o tym nie wiedział, że jest coś takiego jak lista wad dyskwalifikujących, no i niestety jego pies taką wadę ma. Mi było, tak jak wspomniałam, bardzo przykro. Przykro było patrzeć, jak mocno ten człowiek jest rozczarowany po zejściu z tej wystawy. Z drugiej strony, pan sobie gdzieś poszedł z psem, po chwili do nas wrócił i powiedział: zadzwoniłem do hodowczyni, już wiem, co robić. Co? Powiedziała, żeby pomalować przed wystawą. Ja mam pytanie, czy po pomalowanych psach urodzą się pomalowane szczenięta? No nie. No po prostu nie. Ta sytuacja nie miała miejsca w Polsce i nie chcę mówić, gdzie miała miejsce, bo nie chcę oczerniać konkretnych hodowców. Nie po to dzisiaj rozmawiamy. Natomiast wiem, że są hodowcy, którzy nie są uczciwi. Po prostu. Dlatego Wszystkim właścicielom, przyszłym właścicielom szczeniąt zalecam oglądanie i mamy, i taty, najchętniej również babci, dziadka. W czasach, kiedy ja hodowałam boserony, to było trudne, bo po prostu nie było tak rozpowszechnionego internetu. Teraz są media społecznościowe, można poprosić o filmik. Naprawdę warto włożyć trochę pracy i trochę czasu w to, żeby dobrze sobie wybrać szczeniaka, z którym później się będzie żyło kilkanaście lat. Warto poprosić o filmik. Jeżeli ktoś nie ma nic do ukrycia, to nie będzie ukrywał.
A jakie badania powinien zrobić hodowca swojemu psu, żeby mieć czyste sumienie?
Oj, wiesz, to zależy od rasy. W boseronach to była zawsze dysplazja. W borderach coli tutaj doszła cała masa innych dodatkowych badań. Doszły badania serca, doszły badania oczu, doszła ocena nie tylko samych stawów łokciowych i biodrowych, ale całej masy innych. Doszły badania genetyczne. Myślę, że właściwie boserona też można by było pod tym kątem zbadać. Tym bardziej, że ja kiedyś miałam z Nerem taką sytuację, że na zawodach się bardzo mocno zaślinił, leżąc w zostawaniu, czyli miał zostać w pozycji waruj. Ja musiałam odejść. Jak wróciłam, zobaczyłam, pies jest obśliniony tak, jakby to taki cały w pianie. Przestraszyłam się strasznie, co się dzieje. Pierwszy raz w życiu to widziałam. Skończyliśmy ćwiczenie. To było przy wystawie. Pobiegłam tam do kogoś, o kim mi powiedziano, że to jest weterynarz. Ta osoba powiedziała, że obserwujmy, jak się to ślinienie nie powtórzy, to nie ma sprawy. Ale ja po powrocie do domu pojechałam do weterynarza i zrobiono mu między innymi zdjęcie rentgenowskie serca, bo uznano, że to może być problem z sercem. Dostałam diagnozę, że serce jest powiększone i że pies ma przed sobą kilka tygodni życia. Zdarzyło mi się już, znajomy pies umarł w ten sposób, że pękło mu serce, w sensie dosłownym, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się wtedy bałam. To był dla mnie stres ogromny. Na szczęście mąż mi przypomniał, że kiedyś robiliśmy na rowi przy jakiejś okazji rentgen i żeby przejrzeć te stare zdjęcia rentgenowskie, że tam może coś widać. I mieliśmy szczęście, bo na tym rentgenie było serce. I przynieśliśmy tego rentgena do tego weterynarza razem z tym drugim rentgenem z prośbą o porównanie. Ten pierwszy rentgen był sprzed wielu, wielu, wielu miesięcy, ale już jak Nero był dorosły. I okazało się, że na tym weterynarz stwierdził, że po prostu Nero ma takie serce i koniec, że to nie jest powiększone serce, że on po prostu ma je od lat i że to nie jest taka wada, która doprowadzi w ciągu kilku tygodni do jego śmierci. No wtedy bardzo, naprawdę bardzo mi ulżyło. Ten stres, w którym żyłam przez te dni, myśląc, że mój pies ma przed sobą jeszcze tylko kilka tygodni, był straszny. W tej chwili weterynarze mówią, że ta piana prawdopodobnie pojawiła się dlatego, że zawody były na trawie, tam były różne owady i prawdopodobnie po prostu Nera coś ugryzło i prawdopodobnie stąd się to wzięło. Tak? Nie wiemy, nie stwierdzimy, ale przeżył potem długie, długie lata i nie umarł na serce, tyle mogę powiedzieć. Więc z tego punktu widzenia myślę, że warto robić psom badania, żeby po prostu później nie mieć takich stresów, jaki ja miałam podczas tej diagnostyki.
A poza badaniami, co jeszcze jest dla Ciebie ważne, było właściwie ważne przy projektowaniu miotów?
Charakter rodziców. Ja zawsze miałam takie, jakby to powiedzieć, chęci, żeby ten pies był psem sportowym. Z jednej strony chciałam, żeby on był piękny, żeby był psem wystawowym, a z drugiej strony chciałam, żeby miał popędy i żeby na pewno się nie bał. Ta historia z belugą bardzo mocno mnie nauczyła, bardzo mocno wyrobiła we mnie przekonanie, że No, nie można rozmnażać psów, które się boją, bo potem jest większa szansa, że szczenie, które się urodzi, będzie się bało. I oczywiście to nie jest pewność, no bo genetyka to nie jest matematyka. Poza tym nie potrafimy przewidzieć charakteru i o tym też trzeba sobie zdawać sprawę. Z tego też trzeba sobie zdawać sprawę, że charakteru się nie przewidzi. Można tylko powiedzieć, że tacy są rodzice, więc jest prawdopodobieństwo, że szczenie będzie podobne do swoich rodziców, dziadków, generalnie do przodków. Ale to jest tylko prawdopodobieństwo. Dlatego właśnie decydujemy się na rasę, prawda? Bo one są kierowane, bo one są hodowane w jakimś tam konkretnym kierunku. I dlatego właśnie tak samo w rasie, w miocie, no, starałam się bardzo, żeby to na pewno byli rodzice, którzy się nie boją. Żeby do tego stopnia, do którego byłam w stanie zweryfikować, jacy byli przodkowie, no tak jak wspomniałam, nie zawsze to było możliwe, tak mocno jakbym chciała, ale tam, gdzie się starałam, no to starałam się patrzeć, czy tam nie ma psów, które się boją. A pamiętajmy o tym, że psy, które się boją, dostają wysokie oceny wystawowe i bywają czempionami. Także tutaj trzeba było przyłożyć inne kryterium, po prostu pojechać, zobaczyć, poprosić o filmik. Testy psychiczne, które w Boseronach są obowiązkowe, są bardzo dobrą sprawą, naprawdę bardzo dobrą. Tylko znowu trzeba sobie zdawać sprawę, jakie są kryteria tych testów. Podam taki przykład. W Polsce, żeby zdać testy psychiczne, żeby zdać próbę strzałów, pies ma patrzeć i najwyższą ocenę w tamtych czasach oczywiście, teraz może się to trochę zmieniło, ale najwyższą ocenę dostawał pies, który ignorował ten strzał. Tak jakby tego strzału w ogóle nie było. Czyli głuchy, mówiąc krótko. Stoi i wygląda jak głuchy. Natomiast we Francji najwyższą ocenę w tamtych czasach, powtarzam, to się mogło zmienić, dostawał pies, który na odgłos strzału rzucał się na osobę, która strzela. I trzeba go było utrzymywać na smyczy, bo się rzucał ze szczekaniem. Im dłużej szczekał, tym lepiej. No, dosyć trudno jest mieć takiego psa, który jednocześnie spełnia wykonuje te dwie rzeczy na strzał, prawda? Więc mówiąc o testach psychicznych, moim zdaniem nie można poprzestawać na tym, że przeszedł testy psychiczne. Ja chcę wiedzieć zawsze, jakie to były testy, jaki był zakres tych testów, jakie były kryteria i jak ten pies się zachował. Wtedy uważam, że coś o tym wiem. Natomiast zdecydowanie jakieś testy powinien przejść każdy pies, bo beluga, o której wspomniałam, przeszła testy psychiczne we Francji, ale w Polsce by ich nie przeszła.
A w jaki sposób zdobywa się uprawnienia reproduktorów? Czy zdobycie takich uprawnień nie powinno być gwarancją tego, że dany pies pod względem zdrowia ma zielone światło do rozmnażania?
Ależ oczywiście powinno być gwarancją. Tylko nie wszystko jest w wymaganiach ZKWP i nie wszystko jest w wymaganiach FCI. Medycyna się rozwija, więc ja liczę bardzo na to, że te wymagania zdrowotne będą coraz ostrzejsze, że tam będzie coraz więcej kryteriów. Ale na razie tych kryteriów jest mało. Ja zarówno badania serca stawikiem teraz, jak i badania oczu, jak i dodatkowe zdjęcia rentgenowskie, jak i badania genetyczne robiłam dlatego, że uznałam, że warto, ponieważ inni hodowcy też to robią, też to sprawdzają i jest to ważne. Dodam, że nie jestem weterynarzem i naprawdę nie chcę się wypowiadać o tym, jaki zakres badań tutaj jest dobry, no bo weterynaria to nie jest moja bajka. Tak? Tutaj powinien po prostu zebrać się jakaś grupa doświadczonych ludzi i wypracować kryteria. Ja powiem tylko tyle, że te kryteria powinny być bardziej rygorystyczne niż są, no bo z drugiej strony przecież jak człowiek idzie do ZKWP, kupuje tam psa, według wytycznych ZKWP robi uprawnienia reproduktora i ten pies jest reproduktorem, no to właściwie dlaczego ten pies nie miałby być reproduktorem, prawda? Więc jeżeli przez sito ZKWP mogą przechodzić psy, które no nie są tak do końca super zdrowe, to znaczy, że po prostu to sito należałoby nieco zawęzić, nieco ostrzejsze kryteria podać, ale tak jak już wspomniałam, to jest kwestia rozwoju medycyny. To nie jest tak, że przepisy pisane wiele lat temu są w stanie przewidzieć to, co my dzisiaj jesteśmy w stanie zbadać. W związku z tym po prostu liczę na to, że FCI i ZKWP jako związki dbające o dobrostan psów i dobro hodowli będą po prostu te kryteria zacieśniać.
Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.